bratia i siostry, przyjaciele, może chcielibyście wiedzieć, jak to się stało, że jestem dzisiaj z wami w Polsce. Otóż brat, nasz drogi Dziali, z zeszłego października przysłał mi list. Bracie, czy będziesz mógł odwiedzić polskich braci w Polsce? A więc najsamprzód ja przeczytałem ten list i myślałem, że może brat Dziali napisał do kogo innego. Lecz widzę, że moje nazwisko jest na liście. A więc po modlitwie pozastanowiłem się przyjąć tę sposobność, ten przywilej, wiedząc dobrze, że gdy zajadę do Polski, każdy brat i każda siostra będzie lepiej mówiła po polsku ode mnie. Lecz moi drodzy bracia, ja wierzę, że zasługa Chrystusowa pokryje moje niedoskonałości. Może Pan da wam lepsze uszy. Ja mam tak zwaną chorobę mojżeszową. Bracie, więc co to jest? Mojżesz miał usta nieobrzezane. W angielskiej Biblii to wychodzi, że Mojżesz był powolnego języka. Nie to, że mówi po polsku, lecz to się odnosi do każdego języka. A więc pomimo tego, że o tym wiedziałem od początku, jestem pewny, że jest dobra przyczyna, że siostra i ja jesteśmy tu braci. My wiele razy, moi drodzy bracia, nie rozumiemy, dlaczego niektóre rzeczy się stają. Ja nie rozumiem wszystkiego o tych rzeczach i ja myślę, że wy tak samo tego nie rozumiecie. Czasami jest kilka tygodni, czasami kilka lat, gdy rozumiemy, dlaczego rzeczy się stają tak, jak się stają. A więc my się zgadzamy na to, byśmy uczynili ten wysiłek. Ja wierzę mocno, że Pan pobłogosławi nas wszystkich w tej służbie, w tym przywileju. Dziś po południu chciałbym wam zwrócić uwagę na pewną myśl z listu apostoła Pawła, a tą myślą jest to, że miłość wszystkiemu wierzy. Miłość wszystkiemu wierzy. Nacisk na wszystkiemu. Co to znaczy? Zastanówmy się, moi drodzy bracia i siostry, nad tym wrażeniem. Ja myślę, że wy się zgodzicie ze mną, że w liście apostoła Pawła jest wiele wskazówek cennych i dobrych. Ja nie wiem, moi drodzy bracia, która z tych wskazówek jest najważniejsza lub najlepsza. Lecz wiem, że myśli podane w pierwszym do Koryntów, w rozdziale 13, są najlepiej znane myśli apostoła Pawła po całej ziemi. A więc ja myślę, że bracia dobrze znają wskazówki sługi Bożego, co się tyczy znaczenia słowa miłość, czyli agape, a zwłaszcza ten piękny wiersz. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, lecz największa jest miłość. Gdy badamy jakikolwiek przedmiot biblijny, moi drodzy bracia, chcemy wiedzieć akuratnie, co ten temat znaczy. Co to słowo znaczy? Lecz z innej strony musimy także się zastanawiać i myśleć, co ten tekst nie znaczy lub to słowo nie naucza. A jeżeli to wiemy, to uczymy się od Boga, od Pana. W wierszu 7, w rozdziale 13, z pierwszych do Koryntów, apostoł Paweł mówi, że miłość agape wszystkiemu wierzy. Ja chciałbym wam podać niektóre myśli, nie tak dużo o miłości samej, o miłości agape, lecz o tych rzeczach, o tych wszystkich rzeczach, które miłość wierzy. Jak miłość się zapatruje na niektóre rzeczy doktrynalne. Gdy zastanawiamy się nad literalnym znaczeniem tekstu, zaraz mamy trochę kłopotu. Zaraz nasuwają się pewne pytania w naszych umysłach. A to jest to, czy Paweł aktualnie mówił braciom, że mają wszystko przyjąć od wszystkich nauczycieli? Ja myślę, że nie. Czy są dobre, czy złe? Bez różnicy? Pytanie zachodzi także, czy nie powinniśmy być ostrożni, co się tyczy źródła nauk? Pytanie także zachodzi, jak dużo miłości potrzeba, aby rozpoznać to, co jest prawdą, a to, co jest błędem. Następnie pytanie zachodzi, czy apostoł Paweł praktykował to, co mówił? Czy on jeszcze wierzył faryzeuszom? Czy on wierzył ślepym wodzom, których opuścił? Pan się jemu objawił na drodze do Damaszku. Czy apostoł Paweł wierzył te dawne rzeczy, które się nauczył jako faryzeusz? Pytania się stają większymi, gdy zastanawiamy się nad niektórymi tekstami, które uczą coś na opak, przeciwnie. Przy powieściach Salomonowych, w rozdziale 26, w wierszu 24 i 5, tak czytamy. Ten, co kogo nienawidzi, za niczego się oddaje wargami swymi, ale w sercu swoim myśli o zdradzie, gdy się ochotnym mową swą okazuje, nie wierz mu. Salomon mówi, nie wierz takiemu, bo siedmioraka obrzydliwość jest w sercu jego. A więc apostoł Paweł mówi, miłość wszystkiemu wierzy, a Salomon mówi, pod pewnymi warunkami nie wierz takim lub takim osobom. Jeżeli człowiek ma obrzydliwość w sercu swoim, a ta obrzydliwość się okazuje w różnej formie, na przykład przez nauczanie błędu, mędrzec pański mówi, nie wierz jemu. A jednak Paweł mówi, miłość wszystkiemu wierzy. Następnie Jeremiasz w rozdziale 12, w wierszu 6 tak mówi. Bracia twoi przeniewierzyli się tobie. Nie wierz im, choćby mówili z tobą po przyjacielsku. A więc Jeremiasz mówi, jeżeli bracia się sprzeniewierzą, nie wierz im, choćby się udawali za przyjacieli. A Mateusz, u Mateusza, nasz Pan sam mówi, jeżdżyby wam kto rzekł, oto tu Chrystus, albo tam, nie wierzcie. A więc mamy te wszystkie teksty z Księgi Salomona, Jeremiasza, słowa Jezusa, że pod niektórymi warunkami Nie mamy wierzyć innym, drugim. A jednak z drugiej strony zaś apostoł Paweł mówi, miłość wszystkiemu wierzy. Jeszcze jedna sprawa jest ważna, a to jest to. Sama miłość nie może nic wykonać. Miłość jest przymiotem charakteru, a nie osobą. A więc przymiota sama sobie nie może nic uczynić. Znaczenie jest jasne, że apostoł Paweł tu mówi, że ten, co posiada miłość agapę, ma te i te rzeczy czynić. Ta zasada uosobienia przymiotów lub personifikacja przymiotów jest zwykłą praktyką w różnym literaturze, a nie tylko w Biblii. To znaczy, że się mówi o przymiocie jako o osobie. To znaczy, łącznie z tym tekstem, gdyby miłość była osobą, to wierzyłaby wszystko. Taka jest myśl apostoła Pawła. Gdyby miłość była osobą, to miłość wierzyłaby wszystkim lub wszystko. A więc apostoł Paweł mówi o tych, którzy posiadają miłość agapę. Czy nie tak? Tu nie odnosi się do wszystkich ludzi, wszędzie, lecz tylko do tych, którzy już wyrobili sobie miłość agapę. Mając na uwadze świadectwo Salomona, Jeremiasza i Jezusa i niektóre uwagi o uosobieniu przymiotów, Możemy przyjść do wniosku, o czym właśnie mówi apostoł Paweł, gdy mówi, że miłość wszystkiemu wierzy. A to jest to, w parafrazie. Ten, co dozwolił na to, aby miłość agapę przekształciła jego serce, umysł i wolę, wierzy wszystko, co pochodzi od Boga jako źródła prawdy i wszystkim, co są z Nim zgodni. Niech podam tą myśl ponownie. Ten, co dozwolił na to, aby miłość agapę przekształciła jego serce, jego umysł, jego wolę, wierzy wszystko, co pochodzi od Boga, jako źródła prawdy i od wszystkich, którzy są z Nim zgodni. Możemy siebie zapytać, jacy ludzie posiadają takie przekształcone serce. Tacy, o których psalmista mówi w psalmie 40, wierszu 9, a tu podaję tłumaczenie angielskie, z angielskiego. Zachwycam się czynieniem woli Twojej, o Boże. Zakon Twój jest w moim sercu. Tylko tacy, moi drodzy bracia, mogą wyrobić miłość agapę, którzy są usprawiedliwieni i tak samo poświęceni Panu na służbę. Ci, którzy całkowicie przybrali za swoją wolę Bożą. Miłość agapę to jest miłość najwyższa, bezinteresowna. A ośrodkiem tego wspaniałego przymiotu jest dobra wola. Można powiedzieć o miłości agapę, że się rozkoszuje dobrymi zasadami. Jeżeli bracia poznają to z biura brata Jansona, mają rację. To jest to wyrażenie, jest z jego pióra. Aby coś wierzyć, nie robi różnicy co. Czy prawdę, czy błąd, czy ważną rzecz, czy nieważną rzecz. Trzy rzeczy są niezbędne. Najpierw jest potrzebne źródło informacji na zewnątrz, od samego człowieka. Ktoś musi nam coś powiedzieć lub jakoś musimy tę informację otrzymać od drugiego. Przez słowo słyszane, przez słowo drukowane. A następnie musimy mieć zmysł dostrzegawczy, aby można ująć tę informację. Bo ktoś może mówić o nas cały dzień. Lecz jeżeli my te myśli nie dostrzegamy, nie ujmujemy, to ten człowiek może mówić cały dzień, a my z tego nie skorzystamy wcale. Następnie jest potrzebny rozsądek, aby można rozeznać rzeczy do przyjęcia lub do odrzucenia. Gdy nie ma informacji z zewnątrz, to nie ma co wierzyć. Jeżeli zmysł dostrzegawczy nie może ująć tej informacji, to ten, co mówi, może mówić, a my z tego nie skorzystamy. A więc, jeżeli nie mamy dobrego rozsądku, moi drodzy bracia, nie możemy rozeznać, co jest dobre, a co jest złe, to czasami przyjmujemy błąd, a czasami przyjmujemy prawdę. A więc te rzeczy są potrzebne, ażeby przyjąć cokolwiek do wierzenia. Musimy także do tego podać i pamięć, bo jeżeli mamy źródło zewnętrznej informacji, jeżeli mamy talent dostrzegawczy, jeżeli mamy rozsądek, rozsądzać to, co jest złe, a dobre, jeżeli to wszystko mamy i to wszystko uczynimy, lecz za chwilę zapomniemy, to ten cały proces jest na nic, czy nie tak. To trzeba zapamiętać tę ostatnią konkluzję. Możemy się zapytać siebie, komu ma lud poświęcony wierzyć? Ci, którzy sobie wyrabiają miłość agapę. Bez żadnego wątpienia lud poświęcony ma wierzyć Bogu. Lecz także sprawa się ma, że wiele innych ludzi mówią, że wierzą Bogu, wierzą w Boga, lecz to, co oni wierzą, nie zgadza się z tym, co my wierzymy. Bóg jest doskonały w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. On nie może kłamać i każde Jego słowo jest prawdą. Mojżesz takie o nim wydał świadectwo. Wszystkie drogi Jego są sprawiedliwe. Bóg jest prawdziwy, a nie masz w Nim nieprawości. Salomon także o nim mówi w tych słowach. Cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki i że się do tego nic nie może przydać, ani z tego co ująć. To, co było, teraz jest, a co będzie, już było. A bowiem Bóg odnawia to, co przeminęło. Bóg, moi drodzy bracia, nie zmienia zdania od roku do roku, od pokolenia do pokolenia, od wieku do wieku. Od dawnych czasów zawsze byli tacy, którzy coś ujmowali od Jego słowa lub coś przydawali. Są niektórzy tacy i dzisiaj, którzy usiłują poprawiać po Panu. A dla takich Bóg postępuje za pomału lub za szybko. Zawsze jest coś źle. Bóg obiecał, że On będzie prowadził swój lud poświęcony swym słowem, swym duchem i swymi opatrznościami. Ja myślę, że największy dowód tego jest ten, że my jesteśmy zebrani na tej zasadzie, nasz Pan opatrznościowo tu zebrał z różnych części kraju i że możemy się radować Jego Słowem, w Jego Duchu, Jego opatrznościami. Bóg obieca, że to nas, dla nas będzie czynił od czasu poświęcenia aż do naszego zgonu, aż nam się życie skończy. Lecz to odnosi się tylko do poświęconych, moi bracia, nie do niepoświęconych. On nas nie porzuci w połowie drogi, On nas nie pozostawia na łasce losu. Bóg nie zasługuje na niewiarę, lecz na wiarę. On jest całkowicie wiarygodny. Paweł daje taką przestrogę tym, co Bogu wierzą, a wtedy odpadają. Patrzajcie, abyście nie gardzili tym, który mówi, albowiem jest, gdyż oni nie uszli, którzy gardzili tym, który na ziemi, na miejscu Bożym mówił, daleko więcej my, jeśli że się od tego, który z nieba jest, odwrócimy. A potem dodaje tę myśl, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. A więc mądrzy, którzy posiadają tą miłość agapę, wierzą Bogu, dlatego, że On jest źródłem prawdy. A nagrodę mają to, że rozumią Boga. Jeremiasz tak się wyraża w księdze Jeremiasza w rozdziale 9, w wierszach 23 i 24. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej, niech się nie chlubi mocarz z mocy swojej i niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich, ale w tym niechaj się chlubi, kto się chlubi, że rozumie, a zna mnie, czym ja jest Pan, który czynię miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi, bo mi się tak podoba, mówi Pan. Lud poświęcony także jest rad wierzyć Chrystusowi, który jest tym, którego Bóg postanowił dziedzicem swych wszystkich rzeczy, a który jest jasnością chwały i wyrażenia istności Bożej. Nasz Pan był wierny Bogu jako Logos, który był wykonawczym Słowem Bożym. On był wiernym jako Syn Człowieczy, jako doskonały człowiek, który dał życie za Adama i za nas wszystkich. Był i jest wiernym jako potężna, niewidzialna, duchowa istota. Po zmartwychwstaniu, jak o nim to mówił apostoł Paweł w liście do Efezów, jak następuje, którego Bóg posadził na prawicy swojej na niebiesie, wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności i mocy i państwa i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podda pod nogi Jego. A więc miejmy taką wiarę, to co mówi Jezus, jako On zawsze miał w tym, czym Jemu Ojciec objawił. Nasz Pan, tak samo jak Bóg, jest godny tej ufności. Zarazem mamy wierzyć boskim prorokom i apostołom, którzy byli skutkami i synami Bożymi. Oni wszyscy przemawiali pod wpływem Ducha Świętego, czasami wielkim kosztem dla siebie. Mamy wiele dowodów i ich wierności dla sprawy pańskiej. Jak to apostoł się wyraża w liście do Żydów w 11 rozdziale. Przez wiarę zwalczyli z królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów i tak dalej, i tak dalej. A więc wszystko, co wiemy o tych starodawnych mężach wiary, powódca nas, abyśmy im wierzyli. To samo się odnosi do apostołów pańskich. Nie ma żadnej przyczyny, abyśmy nie wierzyli apostołom. Lecz nie wszyscy słudzy pańscy są prorokami lub apostołami. Od czasu do czasu Bóg wzbudza sług, którzy nie są apostołami i nie mają żadnego upoważnienia od Piotra. A więc poznajemy takich sług po ich naukach, po ich duchu, po ich owocach, po ich pracy. Jeżeli Bóg ich tak uczcił przez mianowanie ich na dany urząd, to my także powinniśmy im wierzyć. Mamy tak samo wierzyć braciom i siostrom w Chrystusie. Lecz mamy im wierzyć w miarę, jak oni postępują za Panem. Brat Russell wiele razy powiedział, powinniśmy dać im wierzyć w miarę ich dobrych intencji, w miarę ich dobrych chęci. Nie dlatego, że oni są doskonali, bo nikt jest doskonały, moi drodzy bracia, lecz mamy dać im wierzyć według ich dobrych intencji. A więc byłoby dobrze, jeżeli byśmy wierzyli poświęconym braciom i siostrom. Od czasu do czasu słyszymy od ludzi, że Biblia jest bardzo trudna do zrozumienia. Tu jest napisane tak, a tam jest napisane inaczej. Łącznie z tym chciałbym poruszyć niektóre takie nauki, które na pozór wydają się sprzecznymi, lecz aktualnie w rzeczywistości takimi nie są. Na przykład Biblia jasno uczy, że droga zbawienia jest bardzo trudna, czy nie tak? Lecz niektóre teksty tak samo uczą, że droga zbawienia jest bardzo łatwa. A dla wielu ludzi tu istnieje wielka sprzeczność. Aktualnej sprzeczności w tym żadnej nie ma, jeżeli właściwie rozumiemy i rozbieramy Słowo Boże. Co się tyczy trudności zbawienia, mamy słowa naszego Pana, gdy On nam mówi, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Nasz Pan był najlepszym tego świadkiem. Nie może być inaczej. Nasz Pan mówi, że droga zbawienia jest trudna, i tak ma być, tak musi być. Bo myśmy mówili, że to, co Jezus mówi, jest całkowitą prawdą, doskonałą prawdą. Tak samo jak to, co mówi Bóg. A więc mamy słowo Jezusa, że brama jest wąska, droga jest trudna, która prowadzi do żywota. Mamy świadectwo o Barnabaszu i Pawle, jak utwierdzali braci we wierze, mówiąc im, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. Czy to znaczy, że droga jest łatwa? Wcale nie. Te uciski znaczą, że jest droga trudna. Paweł daje takie świadectwo braciom w Koryncie. Jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, i pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrorzeczemy, gdy nas prześladują, znosimy, gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich, staliśmy się jako śmieci tego świata, jako ośmieciny u wszystkich. Jak brat Maszczyk nam tak dobrze wytłumaczył z zeszłego wykładu. Gdy do tego dodajemy doświadczenia starożytnych proroków, jak o nich opisuje Paweł w liście do Żydów i tak dalej, ja myślę, że każdy się zgodzi, że droga do zbawienia jest drogą trudną, wąską. Z drugiej zaś strony inne teksty mówią o łatwości zbawienia, a Izajasz jest takim świadkiem. I myśmy mówili, że musimy prorokom wierzyć, bo ponieważ oni są wiarygodnymi. W księdze Izajasza w rozdziale 35 Izajasz opisuje, jak to Bóg przyjdzie ze zbawieniem swoim, jak to pustynia zakwitnie jak róża, jak to oczy ślepych się otworzą, a uszy głuchych, jak to poskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, jak tam będzie święta droga, po której ani głupi nie zbłądzi. Ten sam prorok daje takie świadectwo, jak następuje. I sprawi Pan zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych i skazi zasłonę, która zasłania wszystkich ludzi, a tą zasłoną jest śmierć, moi drodzy bracia. Połknie śmierć i w zwycięstwie, a otrze łzę z każdego oblicza i rzecze dnia onego lud pański, oto Bóg nasz jest ten jest. Oczekiwaliśmy Go i wybawił nas. Ten Ci jest Pan, któregośmy oczekiwali. Weselić i radować się będziemy w zbawieniu Jego. A Jan Objawiciel mówi, że Bóg będzie z ludem, a oni będą z Nim. A więc te wszystkie cytaty z Biblii uczą nas, że zbawienie jest bardzo łatwe. A więc jak można te myśli pogodzić? Podczas wieku Ewangelii, te drugie setki lat, ludzie nie mieli pojęcia, jak te trudne teksty pogodzić. Tylko się stało to w ostatnich 100 latach, że podczas której obecności naszego Pana lud pański mógł zrozumieć te kontradykcyjne myśli, że aktualnie kontradykcji i sprzeczności nie ma w tych naukach. Apostoł Paweł nagli nas, że miłość, agapę, wszystkiemu wierzy. Faktem niezbitym jest, że Biblia uczy obie doktryny, obie nauki. Z jednej strony, że zbawienie jest trudnym, a z drugiej zaś strony, że zbawienie jest łatwym. A więc, jak możemy to pogodzić? Przede wszystkim musimy myśleć jako przyjaciele Boży, a nie jako Jego nieprzyjaciele. A to pomoże. My myślimy jako Jego przyjaciele. A będąc usprawiedliwieni i będąc poświęceni Jego woli, to jest łatwym do czynienia. A więc my przystępujemy jako przyjaciele Ojca Niebieskiego, jako przyszli Jego synowie, jako ci, którzy dozwolili na to, aby miłość agape, miłość Boża przekształciła ich serce. Ponieważ Bóg objawia siebie i swoje zamiary tylko swoim synom i tylko swoim przyjacielom, a nie innym. Dobroć Boża czyni twardymi serca Jego nieprzyjacieli, a błogosławi serca Jego synów i Jego przyjaciół. Następnie, gdy zastanawiamy się nad tymi naukami, które zdają się być sprzecznymi, musimy sprawdzić, że Boga dobrze zacytowano. staje się od czasu do czasu, że tłumaczenie nie jest akuratne. A więc musimy się spuścić na sług, którzy pod wpływem Pańskim, pod Jego Duchem, mogą rozeznać te rzeczy i mogą nam w tym pomóc. W komentarzu brata Rosla istnieją dwie stronice tekstów w Nowym Testamencie, które nie znajdują się w oryginalnym tekście, tylko z Nowego Testamentu. A więc tych myśli nie ma w starych manuskryptach. A te rzeczy są ważne, żebyśmy wiedzieli. Następnie musimy przyjąć, że dane teksty są prawdą, ponieważ Biblia ma tylko jednego autora, a nie wielu autorów. Chociaż Bóg używa różnych sług, używał, ażeby tę Biblię napisać. Następnie chcemy wiedzieć, czy dany tekst jest prawdą na czasie. A jeżeli tak, to ukaże się w piśmie sług, na to naznaczony. Biorąc pod uwagę trudność lub łatwość zbawienia, znajdujemy, że słudzy pańscy dostatecznie wytłumaczyli nam tę sprawę z obu stron. Zbawienie jest trudnym dla tych, którzy się poświęcili według wieku Ewangelii i nie tylko w tym wieku, ale w czasie od Adama, po upadku Adama, do samego końca żniwa wieku Ewangelii. A to włącza cztery klasy wybranych i jedną klasę niby wybranych. Czasami się odnosimy do nich jako pięć rzędów lub pięć klas nasienia Abrahamowego, które są w porządku rozwoju, jak następuje. Najpierw się rozwinęła klasa starożytnych godnych. Następnie rozwinęła się klasa malutkiego statka, a potem klasa wielkiego grona, podocianych godnych, a ostatecznie poświęconych obozowców Epifanii. Ci wszyscy mogą wydać dobre świadectwo o trudności otrzymania zbawienia. Zbawienie będzie łatwym w tysiącleciu w Boskim Królestwie, które będzie ustanowione na ziemi, gdy szatan będzie związany całkowicie. A więc tu mamy do czynienia z dwoma okresami, z dwoma wiekami. Błogosławieni jesteśmy, jeżeli rozeznamy tą różnicę i przyjmujemy obie nauki. Jedna na czas, gdy zło ma przewagę, a inne myśli na czas tysiąclecia, gdy Chrystus ustanowi Królestwo Boże na ziemi. Jak mówiliśmy przedtem, ten, co dozwolił na to, aby miłość Agape przekształciła jego serce, jego umysł i jego wolę. A więc nauki o zbawieniu wybranych, jak również niewybranych, są godnymi naszej wiary. Obie doktryny są prawdą i obie doktryny powinniśmy jako prawdę przyjmować. Drugi przykład rzekomej kontradykcji i znów mamy poważnych świadków między autorami ksiąg biblijnych, że ludzie cierpią za grzechy praojców, także świadków, że ten, co zgrzeszy, umrze. A więc te teksty nie są sobie na pozór szkodnymi. Ezechiel daje takie świadectwo. Ojcowie jedli jagodę cierpką, a synom zęby wdrętwiały. W symbolu mamy myśl, że jeden zbroi, a drugi cierpi. Czasami to się wydaje nam jako niesprawiedliwość. Bóg, gdy przemawia do Mojżesza, wyraził podobną myśl, że ona wiedza nieprawości ojców na synów. Apostoł Paweł tę sprawę jasno przedstawia w liście do Rzymian, w rozdziale 5, a wierszu 12. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Myśl jest tu jasna. Adam zgrzeszył, a my wszyscy za niego cierpimy, czy nie tak? Musimy przyjąć świadectwo, że Bóg niewinny każe. Mamy też drugą stronę tej rzekomej kontradykcji. W księdze Ezechiela, w rozdziale 18, a w wierszu 4, mamy myśl, że dusza, która zgrzeszy, ta umrze. W Biblii jest mowa o duszy, jest mowa o całym człowieku, o całej istocie. Dusza składa się z ciała i ducha żywota. A więc tu jest dowód niezaprzeczalny przez Ezechiela, że ten, co zbroi, ten umrze. A dalsze świadectwo Ezechiela brzmi jak następuje. Syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej. Sprawiedliwość sprawiedliwego będzie przy nim, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie. Jak mamy więc pogodzić te na pozór rozbieżne myśli? Jako przyjaciele Boży, przyjaciele Boga, zastanówmy się nad tą sprawą jako Jego przyjaciele, jako Jego synowie. My wiemy, że On się nie zapiera, On się nie myli, a ten, co posiada tę bliską styczność z Bogiem, Jego Słowem, wie, że obie nauki zgadzają się z planem Bożym i obie nauki są częścią planu Bożego. Miłość nagli nas. Przyjmijmy obie doktryny jako prawdziwe, ponieważ miłość agape przyjmuje wszystko, co od Boga pochodzi. Ludzie cierpieli i cierpią za grzechy ojców Adama przez pierwsze dwie dyspensacje w stanie Bożym. A z drugiej strony w przyszłości ludzie nie będą cierpieli za grzechy praojców trzeciej dyspensacji lub epoce. W przyszłym świecie, w tysiącleciu, gdy każdy za własne grzechy będzie odpowiedzialny i będzie karany. A więc te myśli się odnoszą do innych czasów. A jeżeli te myśli pomieszamy, będziemy mieli pomieszanie, zamieszanie. Bóg przez to zarządzenie nie czyni nikomu krzywdy. Bo bez pozwoleństwa ludzkiego, a to się odnosi do nas też, moi drodzy bracia, Bóg skazał cały świat na śmierć za przewinienie Adama. Z drugiej zaś strony, bez pozwolenia ludzkiego, Bóg przygotował okup Chrystusa, który gwarantuje nie żywot wieczny, lecz gwarantuje sposobność, aby ten żywot wieczny można było otrzymać. A więc, gdyby nie było zmartwychwstania, to wszystkim ludziom na ziemi stałaby się wielka krzywda, bo Adam zgrzeszył, a wszyscy muszą za niego cierpieć. Lecz my, rozumiejąc Słowo Boże, wiemy, że to jest tylko dozwolone na jakiś czas, na 6000 lat mniej więcej, aby nauczyć ludzi, że grzech jest bardzo grzeszny i w tysiącleciu oni rozumieją, dlaczego cierpieli. Ta sama zasada odnosi się do wielu innych nauk Biblii. które rzekomo się nie zgadzają. Lecz mamy mieć na myśli, że Bóg nie ma sprzecznych nauk w Biblii. Bóg doskonałej miłości czasami zawiera w tych naukach lekcje dla tych wielu ludzi. Inne takie nauki są te, że Bóg ogranicza swą miłość małej liczby wybranych, a tak samo są teksty, że Bóg miłuje cały świat. Inna nauka, Bóg, że sprawiedliwi cierpią i że sprawiedliwi nie cierpią. Inne nauki, że Jezus umarł tylko za wybranych i to, że za wszystkich umarł. Te myśli zdają się być sprzecznymi, lecz aktualnie nie są sprzeczne. Lecz ktoś powie, my o tych rzeczach już od wielu lat wiemy. Te ilustracje są dla nas za łatwymi. Ta sama zasada, moi drodzy bracia, odnosi się do rzeczy, które są dla nas trudnymi. Musimy myśleć, jako przyjaciele Boży, że Bóg się nie zaprzecza, że jest w tym harmonia i ta sama zasada się odnosi do wszystkich innych rzeczy. Nasz drogi brat Russell w swym dniu pilnie i mozolnie uczył braci przez kilkadziesiąt lat, że w cieniach przybytku na puszczy dziedziniec przedstawiał stan usprawiedliwienia i że świątnica przedstawiała stan spłodzenia z ducha. Lecz w roku 1911 oznajmił braciom tę myśl. Ci, co są całkowicie poświęceni Panu, muszą się poddać srogim doświadczeniom. Jeżeli nie ostaną się wiernymi, nie pozostaną członkami królewskiego kapłaństwa. Tacy będą przedstawieni w klasie lewitów i będą wydaleni ze świątyni, która ma do czynienia z boską naturą. Ich upadki zmuszają ich do opuszczenia świątnicy. Tylko kapłani będą w świątnicy. A więc tu brat Russell mówi, że ci, którzy będą spłodzeni z ducha, będą wydaleni na dziedziniec. A w tym samym roku, on dalej tłumaczy, przy końcu wieku Ewangelii będą tacy, którzy przez pewien okres czasu będą mieli przywilej być członkami ciała Chrystusowego, lecz nie zachowają tego stanowiska i będą odłączeni od małego statka. Posłannik Epifani zgodził się, że to rzeczywiście się stało i że wielkie grono już nie miało dostępu do złotego ołtarza, ani do złotego świecznika, ani do stoła z chlebami pokładnymi. Jak możemy pogodzić te na pozór sprzeczne rzeczy? Z jednej strony mamy powiedziane, że dziedziniec przedstawia stan usprawiedliwienia, a z drugiej strony mamy powiedziane, że na dziedzińcu są nie tylko poświęceni, ale także i spłodzeni z ducha. Czy mamy obie nauki przyjąć? Czy mamy jedną przyjąć, a drugą odrzucić? Gdy badaliśmy na pozór różniące się doktryny, to chociaż mieliśmy namacalne teksty, że tak i tak Pan mówi w tym tekście w Starym Testamencie lub w Nowym Testamencie. Lecz nie ma wiersza w Biblii, który mówi, że dziedziniec przedstawia usprawiedliwienie. W tych słowach. W okresie paruzji myśl była podana, że wielkie grono miało być usunięte ze świątyni na dziedziniec. Bracia w ogóle się o tym nie martwili. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze były drzwi otwarte do kościoła. Nikt się nie martwił, że będzie we wielkim gronie, bo wtedy myśleli bracia, że wszyscy będą w kościele. Czy nie tak? A więc oni się nie martwili, że może oni sami będą w tym wielkim gronie. Wierny sługa napomina braci, że nie wszyscy będą kapłanami i nie wszyscy, którzy się staną kapłanami, pozostaną kapłanami. Posłannik Epifanii wytłumaczył tę zagadkę, co się tyczy dziedzińca. On tłumaczy tak, że wierny i roztropny sługa brat Russell pięknie określił przybytek na puszczy jako odnoszący się do wieku Ewangelii. I że brat Russell odnosił się od czasu do czasu do części trzech innych obrazów. Ponieważ ten obraz jest na czas Epifanii, na czas tysiąclecia i na okres poza tysiącletni. Aktualnie istnieje tylko jeden obraz, jedna figura, lecz tym samym są cztery poza figury lub rzeczywistości. A każdy obraz stosuje się do innego czasu. W zastosowaniu na okres wieku Ewangelii aktualnie nie ma wielkiego grona. Na wiek Ewangelii Świątnica Najświętsza przedstawiała stan boskich istot. Świątnica przedstawiała stan embrionalny nowych stworzeń. Ci, co korony albo zatrzymali, albo później utracili. Także na wiek Ewangelii dziedziniec przedstawia stan usprawiedliwienia przez wiarę. Nie ma tam miejsca w tym obrazie, w tym typie, na wielkie grono jako klasę. Poprzez cały wiek Ewangelii były jednostki, które się stały niewierne po części, które straciły korony, lecz którzy nie weszli na drugą śmierć, lecz tacy byli jednostkami, a klasy wielkiego grona nie było podczas wieku Ewangelii. Zastosowanie na czas Epifanii jest takie miejsce dla nich. Na okres Epifanii jest czas uzgadnienia lub uporządkowania, a tym czasem był rok 1914. Po tym roku Świątnica Najświętsza jeszcze przedstawiała stan boskich istot, a Świątnica w ukończonym obrazie przedstawiała tych, którzy korony zatrzymali. A dziedziniec na okres Epifanii przedstawia wielką kompanię i młodocianych godnych. A więc cała kwestia zależy od właściwego zastosowania. Dziedziniec na wieki Ewangelii wyobraża stan usprawiedliwienia, a dziedziniec na czas Epifanii przedstawia wielkie grono i młodocianych godnych. Pozorna kontradykcja zniknie w obecności właściwego zastosowania się, co się tyczy czasu, w którym te rzeczy się wypełniają. Gdy wielkie grono zostało wydalone ze świątnicy, ich śmierć już nie mogła być przedstawiona przez najwyższego kapłana, gdy on poszedł poza którą zasłonę do świątnicy najświętszej. Byli oni w tym przedstawieni przez lewitów na dziedzińcu. Gdy oni zostali wydaleni ze świątnicy, to nie znaczy, że oni utracili spojrzenie z ducha, bo spojrzenie z ducha zatrzymali. Oni nie utracili ożywionego usprawiedliwienia. Jednak cały ich cel się zmienił. Oni przestali być kapłanami na cele Ewangelii, wieku Ewangelii, a stali się lewitami czasu Epifanii. Lata temu te zmiany toczące się w ciemni przybytku sprawiały niektórym braciom wiele kłopotu. Wyrozumienie tych zmian jest niezbędnym, aby zrozumieć inne zmiany, które potem nastąpiły. Jak możemy sobie najprościej wytłumaczyć pozorne kontradykcje, co się tyczy zastosowania poza figury do figury dziedzińca? Dacia, którzy przyjęli nauki o cienia przybytku, przez wiele lat rośli w łasce i znajomości Bożej. Przez doświadczenie oni wiedzą i wiedzieli przez wiele lat, że Bóg jest dobry i się troszczy o ich dobrobyt duchowy, tak samo jak i cielesny. Lecz Bóg się troszczy więcej o nasz dobrobyt duchowy, aniżeli o nasz dobrobyt cielesny. Dalej oni rozwinęli sobie charakter na podobieństwo Boga i Chrystusa według możliwości i według okoliczności. Bracia nauczyli się, że jest łączność między czterema przymiotami Bożymi, jak mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość, i siedmioma wyższymi pierwszorzędnymi łaskami. Oni nauczyli się, że mądrość u Boga równa się wierze i nadziei u ludu Jego. Nauczyli się, że moc, która jest u Boga, równa się w nich samokontroli i cierpliwości. Boża sprawiedliwość równa się ich pobożności i łaskawości braterskiej, a Jego, a boska miłość równa się miłości agape. Bracia i siostry przez wiarę i nadzieję nabyli wiele tej mądrości Bożej. Apostoł Paweł w tym tekście pomaga braciom, aby mogli więcej tej mądrości nabyć przez powiedzenie im, że miłość wszystkiemu wierzy. Ta nabyta mądrość pomaga im do poznania narzędzia, które Bóg używa, aby dać im pokarm na czas słuszny. Co się tyczy dziedzińca, miłość agape nagli ich, ażeby przyjęli oba tłumaczenia, lecz dostosowali te różne myśli do innych wieków lub czasów lub okresów. Kończąc te parę słów, moi drodzy bracia, moim życzeniem jest, abyśmy wszyscy wyrabiali sobie taką miłość, o której apostoł mówi, miłość agape, która nie ustaje, jako ważną część naszego charakteru. Taką miłość, która wierzy Bogu, która wierzy Chrystusowi, która wierzy sługom Bożym, która wierzy poświęconym braciom, wszystkim, którzy są zgodni z Bogiem i Chrystusem. Taką miłość, która pomoże nam pomnożyć wiarę i nadzieję i tym sposobem będziemy mogli nabyć tę mądrość Bożą, która się Jemu tak podoba. Jak apostoł Paweł mówi do Galatów, Chrystusie Jezusie, wiara przez miłość jest skuteczna. Taka miłość i taka mądrość pomoże nam nie tylko do ocenienia i przyjęcia dawnych prawd i prawdy teraźniejszej, lecz pomoże nam także mieć serca przygotowane na dalszą informację od tego samego źródła Boga. Moi drodzy bracia, siostry, przyjaciele, oby Pan błogosławił nasze wysiłki, abyśmy mogli wierzyć w wszystko, co pochodzi od Boga. Niech Pan błogosławi nas wszystkich.